My musimy zdobyć się na to, żeby samorządy, zwłaszcza na poziomie gminnym, starały się uzyskać samowystarczalność energetyczną. To jest możliwe. Farmy wiatrowe, fotowoltaika i również magazyny energii, wykorzystywanie energii na bieżąco, oczywiście wodór, tworzenie całych systemów zaopatrzenia w wodór. To jest wyzwanie przyszłości. Jeśli zdobędziemy się na samowystarczalność energetyczną w takich mniejszych ośrodkach, to uzyskamy również bardzo wiele w skali kraju. Jak widać, będzie potrzebna elektrownia nuklearna i musimy ją budować natychmiast. Musimy co roku sprawdzać, ile już zostało wykonane. Jeśli ma być gotowa w 1938 czy 1940 roku, to co roku musi być ogromny postęp. Tego dzisiaj nie widzę i o to powinniśmy apelować. Twarde bezpieczeństwo dla Europy, dla Unii Europejskiej wymaga mocnej odpowiedzi na agresję rosyjską wobec Ukrainy. Oczywiście bezpieczeństwo energetyczne jest tutaj ważnym elementem. Jestem przekonany, że bardzo pomogło w rozumieniu sensu bezpieczeństwa energetycznego, ale pamiętajmy, że nie dalibyśmy rady zmniejszyć zapotrzebowania gazu z Rosji 7-8-krotnie w ciągu 2 lat, gdybyśmy się do tego nie przygotowywali od kilkunastu lat. Ja zaproponowałem Europejską Wspólnotę Energetyczną w 2010 roku. Ona miała tylko 3 punkty. Wspólny rynek energii, wszystkie przepływy zwrotne, kolektory na granicach państw członkowskich, plus wspólne zakupy gazu czy innych źródeł energii, plus wspólne badania w zakresie energii. Na to wydaliśmy około 25-30 miliardów euro w ostatnich 12-13 latach. A więc to wszystko zrealizowaliśmy, zanim wojna w Ukrainie pokazała, jak bardzo to jest ważne. A więc to nas tylko utwierdziło w przekonaniu, że bezpieczeństwo energetyczne jest kluczem. Pamiętajmy, że jeszcze ważniejsze niż bezpieczeństwo energetyczne to jest bezpieczeństwo w ogóle, czyli budowa bezpieczeństwa w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki w Europie, ale równocześnie bezpieczeństwo żywnościowe. To wszystko jest bardzo blisko siebie.
Na ile wojna w Ukrainie spowodowała pewne przyspieszenie budowy bezpieczeństwa energetycznego? Czy rzeczywiście przyspieszenie nastąpiło?
Myśmy w ciągu zaledwie 2 lat, 2,5 roku zmniejszyli pobór energii z Rosji do 10%. To jest nieprawdopodobne. My dzisiaj bierzemy 6-7-krotnie mniej energii z Rosji niż jeszcze braliśmy 4 lata temu, 3 lata temu. Nikt by się nie spodziewał takiego efektu. W ciągu najbliższego roku, 2 wykasujemy to do zera. A dzięki czemu? Dzięki temu, że budowaliśmy bezpieczeństwo energetyczne solidne w oparciu o Europejską Wspólnotę Energetyczną, którą zaproponowałem już w 2010 roku. I cały czas wszystkie przepływy zwrotne, interkorektory, wszystkie zasady bezpieczeństwa dostawy gazu. My nazywaliśmy to Security of Gas Supply, bo to były specjalne regulacje SOS w skrócie. To wszystko się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Mamy dzisiaj wspólne zakupy gazu. Ja o to wnosiłem w 2010 roku. Mamy również dostawę rurociągów, również przez porty, gazoporty, nasze Baltic Pipe polskie, które zaproponowałem w 2001 roku. Podpisałem nawet porozumienie z premierem Stoltenbergiem wtedy na lotnisku w Oslo. Wszystko było gotowe, a następcy zrezygnowali z tego projektu. My nie możemy popełniać takich błędów. Budować elektrownię nuklearną od 18 lat, od 2006 roku przez kolejne rządy, a nadal nie mamy nic. Czy też rezygnować z takich projektów jak Baltic Pipe, który mógł być gotowy w 2005 roku, a był gotowy, jak wiemy, zaledwie 2 lata temu. A więc to jest wielkie wyzwanie wobec polskiej władzy, polskiego rządu, ale także wobec tych setek ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju.
Panie premierze, jak pan patrzy na alternatywne źródła energii, możliwość skorzystania z tych odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa energetycznego? Bo tu na konferencji padły słowa, że to są tańsze źródła, ale z drugiej strony ciągle jest za mało albo ich jeszcze nie ma.
No, my jesteśmy bardzo zapóźnieni, jeśli chodzi o nasz kraj. Oczywiście, jeśli ja postulowałem jakieś spokojne, systemowe, etapowe przejście do neutralności klimatycznej Europy wolniej niż te pierwsze plany, to miałem jeszcze 10 lat temu poparcie Niemców, Rumunów, Estończyków, także Włochów, Hiszpanów. Było tam sporo energetyki opartej na węglu w tych wszystkich krajach. Te kraje już sobie z tym poradziły. W dużym stopniu w ciągu 10 lat przeszły na inne rodzaje energii. W ogóle inaczej się umieściły w tym swoim miksie energetycznym, a my ciągle jeszcze tkwimy w tych 60% czy 50 paru co najmniej w zależności od węgla. Nasze farmy wiatrowe na morzu, to wszystko jest melodia przyszłości. Jesteśmy mocno opóźnieni. Poprzedni rząd jeszcze rok czy dwa lata temu nie chciał tego przyznać. A przecież to jest oczywiste. Decyzje rządu, który już odszedł 2016, 17, 18 roku, ograniczające zdecydowanie budowę farm na lądzie, na przykład, zaszkodziły nam znakomicie. No nie można było nic bardziej przygnębiającego i trudnego dla energetyki uczynić niż ograniczyć budowę farm wiatrowych. Oczywiście musimy się liczyć ze społecznościami lokalnymi. Tu w Rzeszowie są społeczności lokalne z całego kraju nagradzane za to, że budują bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o samowystarczalność energetyczną na stosunkowo niedużym obszarze. Te nasze spółdzielnie, wspólnoty energetyczne powinny powstawać, rosnąć jak grzyby po deszczu. Tego jeszcze nie ma. Biogazownie to jest wielka dla nas szansa. Oczywiście wodór i przejście na energetykę wodorową. Tylko pamiętajmy cały czas, energia elektryczna, która jest źródłem energii na przyszłość, i wodór muszą być wyprodukowane. To nie są podstawowe źródła energii, które są w naturze. I prąd, i wodór trzeba wyprodukować. I trzeba o tym pamiętać w każdym miejscu, żeby budować odpowiednie zaopatrzenie w prąd i w wodór, i również, żeby budować magazyny energii w różnych miejscach, blisko dostawców, blisko odbiorców, tak żeby to się opłacało.